Chcę dzisiaj mówić, a tak sobie takim zdaniem moje dzisiejsze poselstwo zatytułowałem: Zostałeś zraniony, kochaj pomimo to. Zostałeś zraniony, nie kochaj ani trochę mniej. Prawda jest taka, czy to Mark Twain to powiedział, że jeżeli znajdziesz wychudzonego, wygłodniałego psa, przyjmiesz go do siebie do domu, zaopiekujesz się nim, to ten pies nigdy cię nie ugryzie. Będzie ci wdzięczny do końca życia. I tu mówi Mark Twain, tu jest ta różnica pomiędzy ludźmi a zwierzętami. Bo często najbliższy człowiek potrafi cię ugryźć. Potrafi cię najmocniej zranić. Więc prawda jest taka, jeśli chodzi o kwestię zranienia w naszym życiu, że nie ma człowieka, którego by w jakiś sposób dał się mieszkać w jakiejś bańce szklanej, gdzie go zranienie nigdy nie dotknie. Być może, kiedy myślisz o zranieniu, to zaraz widzisz albo sytuację, albo nawet twarze osób, które w szczególny sposób zraniły ciebie. Więc wcześniej czy później, a myślę, że większość z nas ma, bo to nawet dzieci nie są od tego wolne, takie sytuacje w naszym życiu, że ktoś nas zdradzi. Że ktoś czasami nam wbije tak zwany nóż w plecy. Że ktoś wypowie jakieś ostre słowo, które krzywdzi nasze serce, które jest jak czasami ten nóż w serce i sprawia, że nasze serce krwawi i boli. I chciałbym wam podać kilka przykładów Starego, Nowego Testamentu postaci ludzi, którzy doświadczyli zranienia i kilka takich postaci z historii Kościoła. Kiedy wspomnimy na historię Józefa, to jest przykład człowieka, który wiele zranień w swoim życiu przeszedł i doświadczył. Od najbliższej swojej rodziny, jego własni bracia zazdrości chcieli go zabić. No ale że no to zawsze jednak brat, tak? Więc no nie zabijemy go, tylko sprzedamy do niewoli. Ale super, nie? Miłosierdzie się w nich okazało. Żona Potyfara go zdradziła. Niesprawiedliwym wyrokiem, przez który wylądował w więzieniu. Piekarz o nim zapomniał. 2 lata. Ale w momencie, kiedy Józef stał się człowiekiem władzy i kiedy tą władzę miał w swoim ręku, będąc, tak byśmy na dzisiaj współczesnym językiem powiedzieli, był premierem Egiptu, miał władzę i mógł odreagować, mógł zemścić się. Kiedy tak naprawdę od niego zależało, kto będzie żyć, a kto nie. Bo to on wydawał jedzenie. Mógł powiedzieć piekarzowi, czy pod temu, to nie był piekarz, tylko to był podczaszy, który podawał to wino, tak? No sorry, zapomniałem o tobie na 2 lata. Nie dostałeś jedzenia, bo ja zapomniałem o tobie na 2 lata, tak? Pięknym za nadobne się odwdzięczyć. Mógł sprawić, że żona Potyfara zostanie zhańbiona, że w sprawy wyjdą na jaw i tak dalej. Kiedy w końcu przyszli bracia, mógł się im odwdzięczyć. Tak, w cudzysłowie się odwdzięczyć, tak? Za całą troskę, którą okazali mu w życiu i też powiedzieć, a nie ma dla was jedzenia. Żeście mnie chcieli na śmierć wydać, to proszę bardzo, teraz wy zdychajcie z głodu, tak? Ale Józef tego nie zrobił. On postanowił, że pomimo tylu krzywd, tylu zła, którego doświadczył w swoim życiu, okaże miłość wszystkim, którzy go skrzywdzili i nie tylko, i sprawił wielkie ocalenie. Przyniósł wielkie ocalenie dla kraju. Mojżesz, kolejny przykład. Ten, co miał z tym ludem swoim, to po prostu mała bania, tak? Tysiące razy szemrali przeciwko niemu. Byli przeciwko niemu. I w końcu z jego powodu, znaczy z powodu tego ludu, Bóg powiedział do Mojżesza, że z ich powodu nie wejdziesz do ziemi obiecanej, ponieważ cię tak bardzo rozdrażnili, że okazałeś się nieposłuszny. Nieposłuszny, tak? Ale kto cię rozdrażnił? Ci ludzie. I później Mojżesz przez 40 lat musiał z tymi ludźmi być na pustyni. Z ich powodu. A żeby jeszcze było ciekawiej, Bóg złożył mu tak zwaną propozycję nie do odrzucenia. Zabiję ich wszystkich. Wytracę cały ten lud, a z ciebie wywiodę nowy lud. To ci propozycja. Tyle ci złego wyrządzili, Mojżesz być może mógłby sobie przypomnieć te wszystkie krzywdy, tą całą niewdzięczność, którą doświadczył ze strony ludu Izraela i taka propozycja ze strony Pana Boga. Zniszczę ich wszystkich i wszystkich zabiję. Będziesz mieć ich z głowy. Ale to była swego rodzaju próba. Co powiedział Mojżesz? Panie Boże, tylko nie to! Tylko nie to! Bardziej Mojżeszowi zależało na wielkości imienia Bożego i na życiu tego ludu, niż na jakiejś swojej satysfakcji. Tak? I przez 40 lat musiał dalej znosić tych ludzi, którzy żyli tylko dzięki niemu. Bo nie w pewien sposób nie pozwolił Bogu, żeby Bóg zrobił im cokolwiek złego. Ocalił ten cały lud, dlatego że nie patrzył na swoje zranienie. Przykład Dawida. Kolejny przykład. Słuchajcie, to co Dawid przeżył, no to miał naprawdę takie sytuacje chociażby rodzinne. Jego własny ojciec w niego nie wierzył. Nie wierzył w niego jego ojciec. Jak przyszło do czego i Samuel przyszedł i chciał wybrać króla, byli wszyscy inni bracia oprócz Dawida. Dawid został przy pasieniu owiec. Ojciec Dawida o nim zapomniał, tak? To, o czym to świadczy? O ile na przykład Józef był pupilkiem Jakuba, to już tego nie można powiedzieć, że Dawid najmłodszy był pupilkiem swojego taty. Nie był. Jego własni bracia, to pewnie było odzwierciedlenie stosunku ojca, pogardzali Dawidem, tak? A jego własny też nie tylko chciał go zranić, ale chciał go zabić. Jego własna żona, ukochana, pogardzała nim. To ty tak uwielbiasz Pana Boga na majtkach? W bieliźnie samej? I wzgardziła nim w swoim sercu. To była patologiczna rodzina, byśmy powiedzieli dzisiaj. Dawida. Jego syn, jego własny syn chciał zabić swojego ojca. Własny syn. Wyobrażamy to sobie, my ojcowie, że nasze dziecko dąży do tego, żeby nas zabić. Myślę, że to się dzisiaj nam w głowie nie mieści. Saul był tak zdeterminowany, żeby zabić Dawida. I Bóg dał Dawidowi dwukrotnie okazję, żeby zabił Saula. Za tyle zła, które on ci wyrządził, za te wszystkie trudności, przeciwności losu, za te wszystkie tułaczki, za to, że musisz po pustyniach siedzieć, błąkać, chować się po jaskiniach przed Saulem, daje ci go w twoje ręce. I Dawid mógł powiedzieć: jedną szansę straciłem, Boże, ale dajesz mi drugą, znaczy się, że to jest na pewno znak od Ciebie, że mogę go zabić i pięknym za nadobne się odwdzięczyć. Ale Dawid tego nie zrobił. I nawet kiedy Saul zginął, nikomu nie pozwolił złego słowa powiedzieć na Saula. Chociaż był złym królem. Takie były fakty. Ale nie pozwolił. A temu, który, że tak powiem, dobił Saula, tego też kazał pozbawić życia Dawid. To był człowiek według Bożego serca. Człowiek według Bożego serca. A nasz Pan. Jaka na Jezusie kumulacja wszelkiego zła spadła, to po prostu jest mała bań. I w samym momencie ukrzyżowania, kiedy człowiek cierpi, kiedy wydaje się, że można by było mu dać chwilę wytchnienia, bo i tak już zaraz umrze, i tak przeżywa straszne katusze, nie dali mu ani chwili spokoju. Nie dali mu nawet spokojnie umrzeć. Znaczy spokojnie, no w cierpieniach, ale nawet wtedy ani chwili wytchnienia nie mieli, żeby szydzić z niego, żeby naśmiewać się z niego, żeby dalej go ranić, powiedzmy w taki sposób, swoją podłością. Bo to była podłość do granic ludzkich możliwości. Ale kiedy Jezus był ściśnięty ze wszystkich stron, kiedy to całe zło skumulowało się i spadło na niego, czy on powiedział: ja wam jeszcze pokażę, zaraz tu ześlę anioły z zastępów i zobaczymy? Nie. To, co Jezus powiedział, to wypowiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze, przebacz im, nie poczytuj im tego grzechu. Choćby to tak straszliwa, niepojęta podłość ludzka. Przebacz im, Ojcze. I jeszcze się za nimi stawił. To jest miłość, tak? Jezus powiedział o miłości nieprzyjaciół, Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujecie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czyż celnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, to co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Czy Jezus mówił to i pokazał, że tak żyje, że tak robi? Natomiast dzisiaj często jest tak, jak tu Jezus mówi, a jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, czasami w Kościele jest takie niebezpieczeństwo i są niestety takie postawy pośród nas, że pozdrawiamy tylko siebie, swoje miłe grono, a i nawet w Kościele też nie zawsze, bo w Kościele też jednych bardziej lubimy, a innych to nie znosimy. Jakby patrząc na skalę nienawiści, która się pojawia w internecie wśród wierzących ludzi, to znaczy się, że jest tym naprawdę poważny i coraz większy problem, że miłość wielu ziębnie. I że ta zamiast bracia jakby stawać jeden za drugim, to stają, ale jeden przeciwko drugiemu. Także takich zjawisk dzisiaj widzimy. Natomiast prawdziwe chrześcijaństwo objawia się w tym, że kochamy wroga, tak? W miłości nieprzyjaciół, bo taki jest nasz Ojciec w niebie i taka jest doskonałość. Apostoł Paweł, kolejny przykład. Tyle, ile on zła doświadczył od Żydów, to nie wiem, mało pewnie znaleźć byłoby trudno, ciężko znaleźć tak inną osobę, która by doświadczyła tyle krzywd ze strony Żydów, ze swoich własnych współbraci. Raz 40 Żydów postanowiło, że nie będzie jeść, pić, nie spoczną, dopóki nie zabiją Pawła. Dopóki go nie zabiją. A Paweł wypowiedział słowa, które niesie w głowie nim jeszcze. Powiedział coś takiego. Mówię prawdę, nie kłamię. A sumienie moje w Duchu Świętym mi to poświadcza, że jestem gotowy za Żydów stracić swoje zbawienie. Sam zostać odłączony, żeby oni zostali zbawieni. Wyobrażacie sobie, co on powiedział? Jestem gotowy, jakby powiedzieć tak, pójść do piekła, jeśli to miałoby sprawić, że oni będą zbawieni. Nie chciał ich wysłać do piekła za wszystkie swoje krzywdy. Sam był gotów pójść do piekła, żeby tylko oni byli zbawieni. Tylko miłość Boża może takie rzeczy sprawić. I apostoł Paweł, bo skąd takie coś się może oczywiście brać w człowieku? Apostoł Paweł powiedział w 2 liście do Koryntian w 4 rozdziale takie słowa od 6 wiersza. Bo Bóg, który rozkazał, by w ciemności zabłysło światło, rozpromienił nim nasze serca, byśmy poznali blask chwały Boga promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa. Skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy przytłoczeni. Bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni. Prześladowani, lecz nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. I zawsze śmierć Jezusa nosimy w swoich ciałach, aby i życie Jezusa stało się w naszym ciele wyraźne. Stale bowiem my, którzy żyjemy, wydawani jesteśmy na śmierć dla Jezusa, aby i życie Jezusa ujawniło się w naszym śmiertelnym ciele. Dlatego się nie poddajemy. Wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, za to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywalnie większą wagę wiecznej chwały. Paweł mówi, nie z nas jest owa ogromna moc. Z Boga jest owa ogromna moc. W 6 rozdziale kontynuuje i mówi tak. Jako współpracownicy wzywamy też was, abyście łaski Bożej nie przyjmowali na próżno. Czytamy bowiem, w czasie przychylności wysłuchałem Cię i w dniu zbawienia pomogłem Ci. Właśnie teraz jest ten czas przychylności. Teraz jest dzień zbawienia. Nikomu w niczym nie robimy przeszkód i nie chcemy, by ktoś podważał nasze posługiwanie. We wszystkim natomiast, jako przedstawiciele Boga, stawiamy siebie za przykład wielkiej wytrwałości. W uciskach, w potrzebach, w niewygodach, w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w ciężkiej pracy i w bezsennych nocach, w postach, w czystości, w poznaniu, w cierpliwości, w uprzejmości, w Duchu Świętym. I tak dalej. Jako nieznani, a jednak dobrze znani. Jako umierający, a oto żyjemy. Jako bici, a jednak nie zabici. Jako zasmucani, a jednak zawsze radośni. Jako ubodzy, a jednak wielu wzbogacający. Jako nic nie mający, a jednak wciąż posiadający wszystko. Więc Paweł mówi, skąd jest w nim ta moc, tak? Kluczem do tej mocy, która pozwala tak kochać, jest łaska Boża. I mówi Paweł, nie przyjmujcie jej na próżno. W liście do Filipian apostoł Paweł napisał coś takiego. Z łaski Bożej dane jest nam w Jezusa nie tylko wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. I myślę sobie, że my bardzo chętnie jesteśmy skłonni przyjąć tą łaskę Bożą, żeby wierzyć. Ale to drugie to już nie. Że łaska Boża polega też na tym, że dla Jezusa masz przywilej cierpieć. O, no to już mniej chętnie, tak? Żeby wierzyć to tak, ale żeby cierpieć to już nie. Bo z powodu Jezusa apostoł Paweł był raniony, tak? Z powodu Jezusa. Więc jest taka możliwość, taka tendencja w nas, że chcąc uniknąć cierpienia, chcąc uniknąć zranienia, lepiej się do Jezusa za dużo nie przyznawać, to będzie ci lepiej, bezpieczniej, w cudzysłowie. Ale apostoł Paweł też w liście do Rzymian powiedział, że łaska Boża została nam okazana w Chrystusie Jezusie, przez którą miłość Boża rozlana jest po sercach naszych przez Ducha Świętego. Miłość Boża, wszechogarniająca miłość Boga. Tak? Dlatego też Paweł mówi o swojego rodzaju postawie, o decyzji. On dokonywał wyboru, że chce żyć z łaski Bożej, nie chce jej przyjmować na próżno, ale chce, żeby w nim okazała się cała moc, owa ogromna moc, która nie jest z niego, ale jest z Boga, która pozwala mu być niepokonanym, która pozwala mu się nie poddać, która pozwala mu, chociaż był bity i tak dalej, trwać dalej w miłości Boga. Pewien taki amerykański miotacz nazywał się, dobrze pamiętam, Leroy Page. To był pierwszy czarnoskóry bejsbolista w lidze amerykańskiej. W latach tam 50., 60. Widzicie, to był czas jeszcze takiego rasizmu. On przez wiele lat był jedynym czarnym grającym w lidze amerykańskiej wśród białych. I tyle razy spotykał się z obelgami, z tym, że wiecie, z tych trybun takie rasistowskie, różnego rodzaju odzywki były w jego stronę kierowane. I ktoś kiedyś się go zapytał, jakiś dziennikarz, jak on się z tym czuje. I on odpowiedział takie słowa. Powinniśmy kochać tak, jakby nigdy nas nigdy nikt nie zranił. To był jego klucz. Powinniśmy kochać tak, jakby nigdy nas nikt nie zranił. Tak sobie z tym radził. Kiedyś czytałem książki, które były tam powiedzmy 20-30 lat temu bardzo popularne w naszym kraju. Krzysztof Sztylet oraz Niki Krus opowiada. Za bardzo już nie pamiętam tych treści, ale pamiętam jedną rzecz, która odcisnęła się gdzieś na moim życiu z tej całej historii. Kiedy David Wilkerson pojawił się w mieście i spotyka młodego Niki Cruza, który był jakimś tam mafiozą, bandytą, a zaczyna mu mówić o Jezusie, a Niki Cruz zaczął mu grozić, ja cię zabiję, tak? I wtedy David Wilkerson powiedział tak, możesz mnie zabić i pokroić na 1000 kawałków, a i tak każdy z nich będzie ci mówić, że Bóg ciebie kocha. I to, te słowa, to zdanie wierciło serce Niki Cruza. Nie dało mu spać, nie dało mu spokoju, dopóki nie zgiął swoich kolan przed Jezusem Chrystusem. Taka miłość. Choćbyś mnie zabił i pokroił na 1000 kawałków, to i tak każdy z nich będzie mówić, wołać do ciebie, że Bóg ciebie kocha. Pamiętam też inną historię pewnego wierzącego człowieka, który znalazł się w obozie koncentracyjnym. Czyli to były takie czasy, że ludzie na zewnątrz często nie mieli pojęcia, co to jest obóz koncentracyjny. Oni myśleli, że ci ludzie zostali zabrani do jakichś obozów pracy. Tylko. I żona tego wierzącego człowieka przysyłała mu do tego obozu pracy ciasto, listy i tak dalej, ciepaczki. I pewien oficer niemiecki lubił przywoływać tego chrześcijanina, tego więźnia do swojego pokoju. Zajadał się ciastem jego żony, czytał te listy i w jakiś sposób upokarzał tego wierzącego człowieka. Jakaż nienawiść mogłaby się zrodzić w człowieku. Jesteś taki i taki. Nienawidzę cię z całego serca. Tak? Wielu ludzi tak robiło. Ale ten chrześcijanin odkrył w sobie najważniejszą wolność, jaką ma człowiek. Bo mówił do tego Niemca: możesz mnie zmusić do wszystkiego i możesz zrobić ze mną wszystko, co tylko zechcesz. Ale do jednego nie możesz mnie zmusić, abym ciebie znienawidził. I tak będę ciebie kochać. To była ta jego podstawowa wolność dokonania wyboru postawy, którą przyjmę w okolicznościach, w których jestem. Została mu ograniczona każda inna wolność, ale tej wolności nikt nie jest w stanie zabrać nam. I po wojnie ten chrześcijanin, który przeżył ten obóz koncentracyjny, znalazł tego Niemca. Zapukał do drzwi jego domu z ciastem swojej żony dla niego. Wyobrażacie sobie minę tego Niemca? Miłość powala. Ale najbardziej porusza mnie historia Jima i Elizabeth Elliot. Jim Elliot był chrześcijaninem, który nie dożył 30, bo stał się męczennikiem, misjonarzem, który zginął na polu ewangelizacji. I ten Jim Elliot powiedział swego rodzaju, taką modlitwę zapisał w pamiętniku: ja nie chcę żyć długo, ale chcę żyć pełnym życiem, takim jak było Twoje, Panie Jezu. Straw moje życie, ono nie należy do mnie, ale do Ciebie. Kiedy pisał te słowa, pewnie nie zdawał sobie sprawy, jaki go czeka jeszcze los. Inne takie zdanie, które jest słynne Jima Eliota, to takie: nie jest głupcem ten, kto oddaje coś, czego i tak nie może zatrzymać, za coś, czego nigdy nie może stracić. Nie jest głupcem ten, który oddaje to, czego nie może zatrzymać, za coś, czego nie może stracić. Chociaż wydaje się z ludzkiej strony, że bardzo głupio zginął. Jego marzeniem była misja w Ekwadorze i kiedy się udali do takiego plemienia, do którego jeszcze nikt nie dotarł z Ewangelią, on i czterech z nim innych misjonarzy, kiedy wylądowali na plaży, nawet nie zdążyli się podzielić Ewangelią, zostali zabici. Ale bardziej chcę wam powiedzieć o Elizabeth Elliot, jego młodziutkiej żonie. Kochali się bardzo. Byli co świeżo, co po ślubie. I Elizabeth mogła się czuć zraniona przez Boga. Boże, dlaczego do tego dopuściłeś? Dlaczego ja? Mogła się gniewać na Jima. Dlaczego mnie zostawiłeś samą? Czemu ryzykowałeś? Po co to wszystko było? Wiedziałeś, że to jest niebezpieczna misja. Może nie spodziewali się, że aż tak niebezpieczna. Ale ona również kochała Pana i oni oboje się zgodzili. Ale co było niesamowite, to, że parę lat później kolejnymi misjonarzami, którzy poszli głosić Ewangelię temu plemieniu, była ona i siostra jednego z zabitych misjonarzy. Ona tam poszła. Głosić miłość Bożą tym, którzy zabili jej męża. To jest niesamowita historia. I wiecie co? Kiedy ci ludzie, no kobiety to może od razu nie zabili, ale kiedy się dowiedzieli, co to za jedne są, nawrócili się. Kiedy zobaczyli miłość, że przyszły kobiety, które powinny pragnąć zemsty, one przyszły im powiedzieć, uratować ich tak naprawdę, głosząc im Ewangelię, to ludzie się nawracali. A parę lat później wydarzyła się niesamowita historia. Na plaży, na której zginęli ci wszyscy misjonarze, starsi zboru z tego plemienia robili pierwszy chrzest na tej plaży, na której zginęli ci ludzie. I tych dwóch starszych zboru, to był pierwszy chrzest, który robili niebiali chrześcijanie. Tych dwóch starszych zboru, to byli ci, którzy zabili Jima i tych pozostałą czwórkę. A żeby jeszcze jakby dodać pikantności czy piękna tej historii, to w gronie tych, którzy byli chrzczeni tego dnia, była dwójka dzieci jednego z ojców, którego tych starszych dwoje zabiło. Była dwójka dzieci tego misjonarza, który zginął z rąk tych, z których właśnie rąk przyjmowali chrzest. Takie piękne historie potrafi pisać tylko Bóg. Ale ta historia stała się możliwa tylko dlatego, że Elizabeth, czy siostra tego drugiego brata, rodzona siostra tego drugiego misjonarza, który zginął, postanowiły, że nie pozwolą, żeby zranienie zostało w ich życiu, ale pozwoliły, żeby wszechogarniająca miłość Boga ogarnęła ich życie i nie zamknęła ich własnym sercu i w poczuciu zranienia. I tak bywa, że czasami najgorsze wydarzenia w naszym życiu, najgorsze, co mogłoby się nam przytrafić, staje się zalążkiem, staje się początkiem najlepszych rzeczy, które mogą mieć miejsce. Czy właśnie nie tego uczy nas historia krzyża? Że najgorsza rzecz, która mogła się wydarzyć, czyli ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, stało się początkiem najlepszej rzeczy, która mogła się ludzkości przydarzyć? Wszechogarniająca miłość Boga jest w stanie takie rzeczy tylko sprawić. Tylko wszechogarniająca miłość Boga. Ale też prawdą jest to, że czasami możemy dokonać wyboru, w którym szukamy tego wszystkiego, co jest bezpieczne. Pamiętam inną historię misjonarzy, młodego małżeństwa z dwójką czy trójką małych dzieci, którzy przeprowadzili się do Amsterdamu, do dzielnicy Czerwonych Światów. Wiecie, co to za dzielnica? Prostytucja, narkotyki i tak dalej, i tak dalej. Wielu wierzących ludzi mówiło im, czy wy postradaliście rozum? Z małymi dziećmi chce się zamieszkać w takiej dzielnicy? A proponowano im domek na przedmieścia. Spokojnej, fajnej, bezpiecznej dzielnicy. Ale oni dokonali pewnego wyboru. Boże, my chcemy być w centrum Twojej woli, choćby na progu piekła, żeby tylko ratować tych, których Ty kochasz. Okazało się, że nawet do dzieci Bóg przemówił. To były małe dzieci, kilkuletnie. Bóg przemówił do tych dzieci, bo one również miały podjąć decyzję, czy chcą tam zamieszkać, i one również chciały. I okazało się, że to te dzieci stały się kluczem do nawróceń w tej dzielnicy. Ponieważ oni nie mogli trafić do ludzi, do tych prostytutek i tych innych ludzi, którzy tam mieszkali. Dzieci stały się kluczem do tego, żeby ich serca zaczęły się otwierać tych ludzi. Ale czasami tak bywa, że my szukamy tylko tego, co jest bezpieczne dla nas, co jest takie zachowawcze, a prawdziwe chrześcijaństwo czasami ryzykuje i wystawia się na zranienie. W Psalmie 91 jest takie słowo, że choćby za dnia leciały zatrute strzały, to Ciebie nie dosięgną. Taka obietnica w Psalmie 91, który mówi, cały psalm jest wspaniałym psalmem o Bożej pieczy nad tymi, którzy szukają w Bożych skrzydłach schronienia. Ja przez jakiś czas na początku myślałem, że tu chodzi o to, że nigdy Ciebie w Twoją stronę nie zostanie wystrzelona, chociażby dzisiaj taka strzała złego słowa. Ale po jakimś czasie zrozumiałem, że tu nie chodzi o to, że nikt nas nigdy nie wystrzeli, bo Bóg do tego nie dopuści. Nie. Właśnie przeciwnie. Ludzie będą do nas tym bardziej strzelać. Ze względu na Jezusa. Ale chodzi o to, że my będąc w miłości Boga, ta trucizna tego złego słowa nie może nic nam zrobić. Nic złego tak naprawdę nam zrobić. Bo jeżeli wiesz, jak bardzo Ciebie Bóg kocha, jesteś pewny swojej tożsamości w Chrystusie Jezusie, to kto Ci coś może powiedzieć, żeby Ciebie tak naprawdę skrzywdzić, żeby Ciebie złamać? Może oczywiście być nam przykro, ale te słowa nie wyrządzą nam żadnej szkody. No bo ktoś Ci powie, że jesteś głupi? Jak Ty wiesz, że nie jesteś głupi? Więc to słowo nie może wyrządzić nam tak naprawdę szkody, dlatego kiedy jesteśmy bezpieczni w Bożej miłości. Wiecie, pewnego razu apostoł Piotr zapytał się Jezusa, ile razy mam wybaczyć? Czy aż 7 razy? Czy aż 7 razy? Aż. Podobno ci nadgorliwi faryzeusze mówili, że 3 razy wybaczyć trzeba. W ciągu dnia, tak? I Piotr wyskoczył, jak Filip z konopi, myślał, że będzie taki super duchowy, bo się zapyta, czy aż 7 razy, tak? A Jezus mu odpowiedział, nie. 77 razy 7. 77 po 7 razy. Tyle razy masz wybaczyć. Ile? Ile? No bez przesady, Panie Jezu, tak? Słuchajcie, w jakich sytuacjach, w jakich miejscach najczęściej musimy być, żeby tyle razy trzeba było nam przebaczyć? W rodzinie, może w miejscu pracy, tam, gdzie z kimś przebywasz codziennie. I Piotr myślał, że 7 razy, jak wybaczy, nie wiem, swojej żonie, tak, to potem już nie musi liczyć, tak? Teraz ja mogę się oddzięczyć i pięknie za nadobne już jej oddać, tak? Ale Jezus mówiąc 77 razy, czy tam 77 po 7 razy, Jemu nie chodziło o to, żebyś teraz ty liczył, ile razy możesz, tak, przebaczyć, a kiedy już możesz wreszcie przestać przebaczać. Chodziło o to, żeby w przebaczeniu stracić rachubę. Żeby w przebaczaniu stracić rachubę. Nie zastanawiać się, ile razy jeszcze ci mogę przebaczyć, już tylko czekam, bo już jeszcze ten jeden raz i później już nie muszę więcej przebaczać, tylko chodzi o to, żeby stracić rachubę. Przebaczenie. I czasami, wiecie, jak jest drobiazg, ktoś nam nadepnie na odcisk, to może jest i łatwo przebaczyć. Raz, dwa idzie zapomnieć. Ale jeżeli ktoś dożywa do głębi serca nas zrani, to czasami trzeba ten jeden raz, 77 po 7 razy dziennie przebaczać. Tak długo, aż zostanie siła tego zła złamana przez moc przebaczenia, która jest większa niż jakiekolwiek zło, moc jakiegokolwiek zła. Dlatego, że jako chrześcijanie przynajmniej powinniśmy wiedzieć, że nieprzebaczenie jest niewybaczalne. Tak? Nieprzebaczenie jest niewybaczalne. Jeżeli wy nie przebaczycie waszym winowajcom, to i Ojciec was nie przebaczy wam waszych win. Tak? Takie jest przesłanie Ewangelii. Pewien pastor, jego imię jest dla mnie zbyt trudne, żeby wymówić, ale nazwisko ma Franklin, opowiadał pewną historię. Mają piątkę dzieci. I ich córka, kiedy była na studiach, wpadła w takie towarzystwo, że narkotyki, alkohol i tak dalej. I pewnego dnia, tuż przed nabożeństwem, żona mówi do niego, wiesz co, ja czuję, że jeśli zaraz po nią nie pojedziemy, to ją stracimy na zawsze. I on po prostu poprosił kogoś innego, żeby poprowadził nabożeństwo i pojechali po córkę. 3 godziny drogi na uniwersytet mieli. Zabrali ją stamtąd do domu, a ona i tak im uciekła po jakimś tam czasie. I tak im uciekła z domu. A po jakimś czasie napisała do taty wiadomość. Tato, wyszłam za mąż za chłopaka, który się tobie nie podobał. To był złośliwy SMS. I ten pastor opowiadał, mówicie, no córka pastora, tak? Znanego pastora w Stanach Zjednoczonych, dużego kościoła. I taki numer mu wywinęła. Tyle w nią włożyli, tak? Żeby ona była córką w wierze wychowana i tak dalej. Wiecie, ludzie patrzą wokół, bo jesteś znany i widzą, że masz problem. No, ty, pastor, no i tak wychowałeś córkę. I mówi, że tak naprawdę Bóg musiał zmienić jego serce. Ponieważ tyle w nim było złości, gniewu, zawodu, który przyniosła mu ta córka. I mówi, opowiadał o tym, jak Bóg mówił do jego serca, on wiedział, że powinien kochać swoją córkę pomimo wszystko, tak? I zaprosili na obiad jego córkę z mężem jej, z tym chłopakiem, na którego nie mógł zdzierżyć ze względu na jego styl życia i tak dalej. Oczywiście niepobożny bardzo. I mówi, że wcale nie było łatwo. Pierwszy obiad był drętwy, atmosfera tak drętwa. ale stukał w to swoje serce, które się zatwardziło w jakiś sposób, żeby ono się miękło, żeby kochać ich pomimo. Pomimo całego zawodu, gniewu i złości, którą czuł. Ale Bóg pracował w jego sercu, kiedy on się Bogu poddawał. I finał tej historii jest taki, że po 10 lat minęło, ale dzisiaj jego córka oraz jej mąż służą oboje w kościele. Ale to był wynik tego, że on postanowił kochać pomimo. Słuchajcie, no pośród nas tylko niewielu ma dopiero co dorosłe dzieci. Większość z nas mamy jeszcze dzieci, które są z nami w domu. My nie wiemy, jak nasze dzieci nam mogą wywinąć numery. I wcale nie ma, że my żeśmy jakby, jak je wychowywali. Historia o ojcu, o dobrym ojcu z historii o tak zwanym synu marnotrawnym mówi nam o to, że najlepszy ojciec może mieć syna łajdaka, który na dziwki chodzi, a drugiego legalistę. Najlepszy ojciec. A czy ojciec w niebie ma, nie ma różnych dzieci? I takich, które są mu posłuszne, i takich, które sobie żyją na z Panem Bogiem na bakie? Też ma. Więc my nie wiemy. Daj Boże, żeby nam takie historii dzieci nasze nie przyniosły, ale nie wiemy. Nigdy nie wiemy, co się może wydarzyć w życiu naszych dzieci. Na jakimś etapie ich życia. Jak mogą pobłądzić i tak dalej, pomimo tego, żeśmy na przykład starali się, nie wiem, jak bardzo się starali, żeby żyli wiarą. Ale kochajmy pomimo. Kochajmy pomimo wszystko. Kiedy przychodzi życie i nas ściska, to co wtedy z nas wychodzi? Złość, gniew? Czy może wyjdzie z nas miłość? W pewnym sensie, w tak cudzysłowie trochę powiem, Jezus obiecał wierzącym ucisk. Nie bójcie się, powiedział tak. Na tym świecie ucisk mieć będziecie. Także wiele rzeczy będzie nas ściskać. I Jezus powiedział, że ze względu na to, że będzie zmagać się nieprawość na świecie, to miłość wielu oziębnie. I myślę, że w tym chodzi też również o to, że kiedy jesteśmy ranieni, to nasze serce się zamyka, robi się w nim ciasno i nasza miłość ziębnie. To jest jeden z rzeczy, która się dokonuje. Kiedy dzisiaj patrzę na to, co się dzieje, na przykład w świecie internetu, to nie tylko ja, bo wielu braci o tym już zwraca na to uwagę. Jesteśmy przerażeni skalą hejtu, która ma miejsce wśród wierzących ludzi. Ani trochę mniej, a może i więcej niż w świecie. Jak się czyta komentarze wierzących ludzi, to chyba wydaje się, że niektórzy niczym innym się nie zajmują, jak tylko ostrzeniem swoich języków. Pewien mój znajomy z Facebooka, Radek Siewniak, ostatnio stanął w obronie jednego z braci, który jest na misji w Ukrainie i rzucił na Facebooka zdjęcie z chłopakiem i dziewczyną, młodymi nastolatkami, których ewangelizował, i wrzucił to zdjęcie na Facebooka. Ale zaraz się okazało, że jakiś wierzący dostrzegł, że ten młody chłopak pokazuje jakiś znak. Ktoś inny zwrócił uwagę, że chyba to jest znak szatana. I takie wiadro pomyj popłynęło na tego wierzącego człowieka, że jak on może i tak dalej, ze strony wierzących ludzi, tak? On w ogóle nie zaglądał w internet po tym, jak to puścił to zdjęcie, no bo on się zajmował ewangelizacją ludzi. A inni, którzy nie, na pewno nie ewangelizują, bo bardzo wątpię, że oni ewangelizują. Ci, którzy siedzą przed ekranem komputerów, czy tam telefonów, smartfonów, i są gotowi, żeby zaraz osądzić, co kto inny robi, nie? Ci mieli czas, żeby mówić, jak on mógł, czy on nie zdawał sobie sprawy, że on służy diabłu w ten sposób i takie tam, wiecie, bzdury. Ale to wskazuje na to, że dzisiaj cokolwiek robisz, wcale nie ze strony tylko świata może cię spotkać tak zwany hejt, czy złe słowo, które będzie miało cię zranić. Od strony współbraci. A to czasami bardziej boli, jak cię swoi obmawiają. Jak ci swoi wbijają nóż w plecy. Ci, którzy powinni stać za tobą. Ale wiecie, wierzę, że Bóg z jednej strony być może dzisiaj ktoś z nas Kiedy myśli o zranieniu, to widzisz twarze osób, które być może cię bardzo zraniły. I być może do dzisiaj nadal w jakiś sposób to zranienie tkwi w naszym sercu. I Bóg chce to dzisiaj uzdrowić. Bóg nie chce, żebyśmy w tym zostali i żeby nasze serce było zamknięte. Nie. Bóg chce, żeby nasze serce otworzyło się na tych, którzy nas zranili. Żebyśmy ich kochali pomimo, tak, kochali ich ani trochę mniej. Z nas samych to być może jest niemożliwe. Być może trzeba nam 1000 razy, 70 razy, 77 po 7 razy przebaczyć, żeby złamać to przekleństwo nieprzebaczenia w naszym życiu, by mogła z nas w pełni znowu wypłynąć miłość Boża, ta wszechogarniająca miłość Boga. A z drugiej strony Bóg nas przygotowuje też na to, że na tym świecie trzeba nam żyć z tą świadomością, że jakby zranienie to jest normalna rzecz tak w tym świecie. Było, jest i będzie, dopóki ten świat istnieć będzie. Więc ludzie będą nas ranić, a może nawet będą nas ranić bardziej, tak? Bo skoro Jezus zapowiadał, że wierzący ludzie będą w nienawiści u wszystkich narodów, to skala jakby chęci zła, które wierzącym ludziom będzie miała być wyrządzona, będzie ogromna. I tak będziemy doświadczać tego ucisku z różnej strony. Wiecie, teraz na przykład 1 września Edward Ćwierz, taki pastor znany w Gdańsku, organizuje z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej Marsz Pojednania. I okazuje się, że nawet w wiadomościach, w telewizji, ja tego nie widziałem, tacy wierzący ludzie zwrócili na to uwagę. Przecież poszły takie podłości na jego temat, takie przekręcenia, tyle kłamstwa, stek kłamstw na ich temat, że tam będą jakieś tańce, sławole, wierzący ludzie chcą wyprawiać w Gdańsku. A oni chcą, bo tam będą wierzący też Niemcy, tak? I Żydzi. Chcą przepraszać za winy swoich ojców, którzy byli w Wehrmachcie i mają świadomość, ile krzywdy i jaki ból sprawili Polsce. Chcą prosić o przebaczenie i o pojednanie, tak? Jako pewien akt, duchowy akt, za którym ma iść radość nowego życia. Ale widzicie, w tym świecie te rzeczy będą nas spotykać, tak? Im bardziej będziemy wyraziści, im bardziej będziemy Jezusowi, tym bardziej będziemy koleć w oczy wielu ludzi. Którzy nie będą mieć żadnych skrupułów, żeby nas zranić, a może i co więcej. Ale właśnie chodzi o to, żeby wtedy, kiedy nas będzie ucisk dotykać, żeby nie okazać się, że my się zamykamy w sobie zranieniu, ale że to, co z nas będzie wypływać, to będzie czysta miłość. Czysta miłość. Dlatego też chcę, żebyśmy mogli się teraz pomodlić. Jeżeli ktoś z nas wie, że potrzebuje w tym temacie jeszcze coś przepracować, to dzisiaj Bóg w jakiś sposób mówi do twojego serca i nie pozwól odejść niezmienionym sobie. A jeżeli akurat te tematy nie tyczą się bezpośrednio dzisiaj nas, to wierzę, że Bóg nas przygotowuje na te rzeczy, które się jeszcze pewnie wydarzą. Bo nie unikniemy tak różnego rodzaju ugryzień ze strony innych ludzi. Być może jeszcze nie jedno wiadro pomyśl spadnie na nas i na przykład na to, co będziemy tutaj w Kościele robić i tak dalej, kiedy będzie o nas zrobi się być może pewnego dnia głośniej. Różnie może być. Kiedy tutaj przyjechałem do Starogardu i pewien taki Tomek był młody nastolatek, 17-latek, który się zainteresował Ewangelią, przyszedłem do niego do domu. Jego ojca w tym momencie w domu nie było, ale ojciec coś musiał wiedzieć, bo wrócił do domu. Jak wrócił do domu, to z nożem wyskoczył z kuchni na mnie. I kazał mi się wynosić, tak? Ja nigdy nie pomyślał. Takie coś w Starogardzie. Czemu nie? Wszystko może się zdarzyć. Ale żeby Duch Święty pracował w nas, byśmy byli z takich ludzi, którzy cokolwiek by się nie wydarzyło, cokolwiek, ktokolwiek by nam nie zrobił, to my i tak będziemy kochać pomimo. Dlatego, że jest to taka decyzja podjęta w naszym sercu, że Jezus tak zrobił i my też tak zrobimy. I tak będziemy żyć. A Duch Święty niech pracuje w naszych sercach i niech nas na to przygotowuje. Panie, dziękuję Ci, że Twoja miłość jest wszechpotężna, że Twoja miłość jest ponad wszystko, co tylko jest możliwe na tej ziemi. Że Twoja miłość ogarnia. I dziękuję Ci, że Ty nas leczysz, uzdrawiasz. I że Ty też dajesz nam wolność w nasze serca, abyśmy też podjęli decyzję. Ty wiesz, co w sercu każdego z nas jest. Jeżeli ktoś z nas potrzebuje dzisiaj szczególnie tego słowa, dlatego że jakieś zranienie w nas żyje, to dzisiaj Ty nas chcesz z tego uzdrowić i też chcesz naszej decyzji, że nie pozwolimy sobie na urazę w naszym sercu jakąkolwiek. Że nie pozwolimy, żeby to zranienie panowało w naszym życiu, ale żebyś to Ty, Jezu, przejął całą władzę nad nami i żeby każda nasza myśl była poddana pod Twoje panowanie, a Ty nie dopuścisz do tego, żeby w nas było jakiekolwiek nieprzebaczenie. Komukolwiek za cokolwiek. A z drugiej strony dziękuję Ci, że Ty umacniasz nas, robisz to i będziesz robić, abyśmy w naszym charakterze, w naszym sercu, w naszym wzrastaniu w Tobie byli coraz bardziej do Ciebie podobni. Dlatego, że często jest tak, że właśnie to, co najgorsze, staje się początkiem tego, co najlepsze. I być może jeszcze wielu ludzi wyrządzi nam jakąś krzywdę jako wierzący, ale ze względu na naszą miłość, którą my w tym momencie okażemy, nawrócą się. Bo doświadczą miłości, jakiej ten świat nie zna i nigdy nie pozna. Bo jest ona tylko w Tobie. Dlatego, Panie, jeżeli takie rzeczy się wydarzą, pomóż nam stanąć na wysokości zadania i dać świadectwo prawdzie, Twojej chwale i Twojej miłości, abyś we wszystkim był w naszym życiu wywyższony. A jeżeli ktokolwiek czy cokolwiek nas ściśnie, to oby nie wypłynęła z nas jakakolwiek złość czy cielesność inna, ale tylko Jezus, tylko Chrystus, żeby z nas został wyciśnięty. Dlatego, że jesteś w nas i panujesz w naszym sercu, a my pozwalamy Tobie, byś to czynił i poddajemy Tobie każdą naszą myśl, całkowicie pod Twoje panowanie. Ty bądź wywyższony, Ty, który jesteś dobrym Bogiem i który masz dla nas wspaniałe rzeczy przygotowane, kiedy my kochamy. Kiedy my kochamy, jesteśmy pełni pod Twoją władzą, a Twoja miłość może dokonywać i będzie dokonywać naprawdę cudownych rzeczy. I wielu przez naszą miłość może doświadczyć ocalenia, uwolnienia, zbawienia. Niech się tak stanie, Panie. Amen.